Witamy po przerwie w audycji Stacja Dobro. Moim dzisiejszym gościem jest pan dyrektor Błażej Gawroński z Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Przed przerwą powiedzieliśmy, jak dzisiaj współczesna profilaktyka powinna wyglądać, że powinna skupić się na przyczynach problemu, a nie na straszeniu, że narkotyki są B i alkohol B. Też taką tendencję dostrzegam do tego, że jest większe społeczne przyzwolenie na picie alkoholu niż zażywanie narkotyków, a to jest ta sama grupa substancji, które silnie uzależniają, uzależniają w sposób fizyczny i powodują spustoszenie.
To prawda, chociaż oczywiście my bazujemy na wynikach badań epidemiologicznych, wiemy o tym, że w naszym kraju niestety nieprzerwanie na pierwszym miejscu i w ogóle tutaj nie ma szans na to, żeby to się zmieniło, jest alkohol. Jest używanie alkoholu, nadużywanie alkoholu, picie szkodliwe, uzależnienie od alkoholu, prawda, taki typowy. Jeszcze też w Polsce to trzeba też wiedzieć, że w kontekście innych krajów europejskich to my jesteśmy pewnym wyjątkiem, dlatego że to tutaj w naszym kraju spotyka się jeszcze takich typowych ludzi uzależnionych wyłącznie od alkoholu. Otóż w państwach Europy Zachodniej, na świecie, w zasadzie już ten model takiego samoistnego uzależnienia od alkoholu nie istnieje. Zwykle jest on połączony krzyżowo również z innymi środkami psychoaktywnymi. I tutaj pełna zgoda. Zawsze zresztą było przyzwolenie, jeśli chodzi o alkohol. W dużej mierze to się jednak zmieniło. No, nie ma celebracji i picia w miejscach pracy. Tego przyzwolenia takiego już nawet, powiedziałbym, formalnego, prawda? No to się tutaj zmieniło.
Natomiast nie wiem, niekoniecznie, bo nadal imprezy integracyjne w firmach, zwłaszcza w korporacjach, polegają na tym, że w tej części nieoficjalnej dalej spożywa się bardzo duże ilości alkoholu.
To jest ciekawy wątek, chętnie go tutaj rozwinę, bo oczywiście te działania integracyjne, one mają sens i one w korporacji powinny być, no, w każdej firmie powinny być i szef, właściciel, czy właśnie udziałowcy powinni dbać o to, żeby pracownicy integrowali się, prawda, i tak dalej, ponieważ oni wtedy są bardziej wydajni i tak dalej. Natomiast w Polsce, jak zwykle, niestety To jest taka nasza, taka troszkę ułomność, tak bym to nazwał, że my oczywiście sięgamy po dobre wzorce, ściągamy je z takich dobrych rozwiązań, no bo przecież to wiadomo, że w Ameryce, Europie Zachodniej, korporacyjne zachowanie, one przyszły do nas, prawda? Natomiast mamy taki swoisty, no ja nie wiem jak to nazwać, taką tradycję, że my zawsze po polsku coś tam podkręcimy, coś zmienimy. Ja mam doświadczenia w nauce, swego czasu tam studiowałem, w Stanach Zjednoczonych byłem, pracowałem, troszkę tych doświadczeń takich właśnie anglosaskich mam i znam doskonale te rozwiązania korporacyjne i co mnie szczególnie interesuje, w jaki sposób na przykład w tych korporacjach traktowany jest właśnie alkohol na tych integracyjnych spotkaniach i tak dalej, bo on to oczywiście też jest, ale jest bardzo wyraźne znaczenie pomiędzy no właśnie piciem na przykład no, zarządu, prawda, prezesów, spółki managementu, czyli tego średniego szczebla zarządzania i tak dalej. Otóż nie ma tam takiego przyzwolenia, że się pije z pracownikami, prawda? Jest bardzo wyraźny rozdział tej takiej wierchuszki, powiedzielibyśmy tak, tego czynnika zarządzającego. No u nas jest ten duży problem. I to oczywiście generuje następne problemy, dlatego że szefowie tutaj, prawda, oddziałów korporacyjnych i tak dalej, bardzo często się mocno integrują z pracownikami, co prowadzi do takich sytuacji, gdzie się skraca dystans, prawda, a alkohol jest znakomitym powodem do tego, żeby skrócić dystans. No i generują takie zupełnie oczywiste problemy związane z interpersonalnymi historiami, prawda, więc nadużyciami tutaj, prawda, jeśli chodzi o tą podległość i tak dalej. Dbanie o wizerunek firmy również. Właśnie w jaki sposób firma dba o to, żeby nie była utożsamiana właśnie z takim biesiadowaniem. To są elementy, które one, ja jeszcze raz podkreślam, są w tych korporacjach, natomiast sedno sprawy, 90% czasu właśnie jest skoncentrowane na grach i zabawach psychologicznych polegających na tym, żeby właśnie ci pracownicy między sobą się dobrze poznali, lepiej się poznali, prawda, i lepiej funkcjonowali. Natomiast u nas te proporcje są niestety zaburzone. Wiem o tych libacjach, o tym, że te spotkania integracyjne, chociaż szefostwo korporacji coraz częściej się wycofuje z takich parodniowych właśnie tych spotkań integracyjnych, z tego powodu, że zdaję sobie sprawę, że to się przekłada na, często tak bywa, 3 dni, no, potężnego picia, balowania, prawda, i tak dalej, co nie ma nic wspólnego z procesem integracyjnym. Ale to jest jakby temat tutaj dalszy. Ja chciałbym zwrócić uwagę na coś, co tak mnie zresztą od 40 ponad lat fascynuje w uzależnieniach. To jest właśnie ta ścieżka nie tylko samego uzależnienia się od tych środków chemicznych, ale proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy obecnie w dobie no, rozkwitu wręcz wszystkich tych uzależnień czy zaburzeń kompulsji, nawyków związanych z zachowaniami. czyli najogólniej mówiąc uzależnieniami behawioralnymi. No i tu zaczyna się już dużo bardziej komplikować sytuacja, dlatego że o ile no jasno możemy w kryteriach, prawda, diagnostycznych pokazać, w jaki sposób uzależnienie przebiega, proces uzależnienia w alkoholu, w narkotykach, prawda, to już z uzależnieniami, czyli tymi zaburzeniami zachowań, tak poprawnie to powinno być nazywane, to już tak lekko nie jest, dlatego
no,
że...
No gdzie jest ta granica?
To jest, że to są
gdzie używamy telefonu do pracy, gdzie używamy do nauki, a gdzie sięgamy w wolnym czasie, który powinniśmy spożytkować na bycie tu i teraz i zachowywanie właśnie tej uważności na siebie i na osoby, które nas otaczają.
Podsumuję to, ale chciałbym domknąć tą sytuację, ponieważ powiedzieliśmy o czynnikach ryzyka, powiedzieliśmy o tym eliminowaniu nawet tych czynników, bo niektóre się da, niektóre się ich nie da. Natomiast najważniejszą częścią profilaktyki jest rozwijanie, wzmacnianie i skupianie się na czynnikach chroniących. Co jest czynnikiem chroniącym w profilaktyce? To jest w ogóle najważniejsze. I tutaj znów rodzina. A co w tej rodzinie? Więzi, relacje, budowanie międzypokoleniowej wspólnoty, prawda, rodzinnej i tak dalej. A więc dbanie o to, żeby role rodziny były zachowane, żeby się one nie rozmywały, żeby były jasne, klarowne i czytelne. Na drugim miejscu jest środowisko, można by powiedzieć, szkoły, a więc zachęcanie młodego człowieka do polubienia, uczenia się. To jest w ogóle u pedagogów, nauczycieli i tak dalej troszkę jakby zaniedbana rzecz, prawda, na rzecz kształcenia tylko i wyłącznie. Natomiast tutaj ci nauczyciele z tak zwanego powołania potrafią bardzo mocno pociągnąć młodych ludzi do zainteresowania nauką. W ogóle zainteresowania nauką. A my wiemy, znów w badaniach profilaktycznych wychodzi, badaniach, które robimy cały czas, że młody człowiek, który angażuje się, interesuje się, pogłębia swoją wiedzę i tak dalej, no jest zdecydowanie odciągany, więc ten czynnik chroniący jest tutaj bardzo duży. Autorytety, właśnie mentorzy, to są wszystko ci, którzy, często pedagodzy, właśnie nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, to są ludzie, którzy powinni się stawać i bardzo często się stają. To tak jest, że są takimi ludźmi pierwszego kontaktu. To do nich idzie ten młody człowiek. To im powierza swoje problemy. To o problemach rodziny właśnie im mówi. Trzecia rzecz. Najogólniej mówiąc, praktyki religijne, wiara, jeszcze głębiej idąc, wartości, duchowość. Bardzo często tak no, z różnych powodów, wiadomo jaki będę się tu rozwodził, no właśnie Kościół, a szczególnie w Polsce, no to wiadomo, bardzo deprecjonowany w ostatnich latach, bardzo niesłusznie zresztą odcinany w ogóle, prawda, od tych procesów takich, w których młody człowiek uczestniczy, a przecież wartości, tak profesor Gaś i wielu innych badaczy twierdzi zawsze, że nie można człowieka postrzegać, człowieka, czyli tego młodego człowieka też również, w kategoriach, nie wiem, wyłącznie takiego fizycznego, prawda, dobrze jeść, dobrze spać, dobrze tam, prawda, się dbać o siebie i tak dalej, bo to jest po prostu hodowla, tak ją nazywa profesor Gaś, hodowla. Nie można też dbać wyłącznie o psychikę właśnie, no tak, tutaj, prawda, lekcje do południa, później angielski, później jeszcze hiszpański, później jeszcze tenis, później jeszcze natłok, który w dużych miastach obserwujemy to, bo to jest swoistego rodzaju tresura młodego człowieka, ale pomija się właśnie oprócz tych aspektów, na które się zwraca uwagę, właśnie tą somatyczną, też, prawda, psychiczną, pomija się duchowość. I proszę zwrócić uwagę, jaką w ogóle pustynię mamy. Kto w ogóle mówi o duchowości? Co to w ogóle jest? Czy na ile młody człowiek w ogóle zaczyna interesować się i ktoś go pobudzi do tego, żeby powiedzieć o tym, co jest dla człowieka, bo w końcu my jesteśmy zawsze sami ze sobą. To my wiemy najlepiej, jakie są nasze pragnienia. One się oczywiście ujawniają z wiekiem, wiadomo, to na tej piramidzie Masłowa to jest wyraźnie pokazane, prawda, że ta duchowość i te wartości, to one się plasują na samym wierzchołku, prawda, gdzie te podstawowe takie rzeczy zaczynają już mieć mniejsze znaczenie, a zaczyna się właśnie człowiek oglądać za siebie, podsumowywać swoje życie, prawda, więc domykając tą profilaktykę, chciałbym powiedzieć tutaj wyraźnie o tych czynnikach chroniących. Tam jeszcze jest przynależność do konstruktywnej grupy rówieśniczej. Bardzo wielu rodziców, no właśnie, odprowadza swoje pociechy do klubów sportowych, tam do różnych, prawda, organizacji, fundacji, które prowadzą różne ciekawe rzeczy, ale bardzo wielu rodziców interesuje się, czy ci, którzy tam prowadzą te zajęcia, niech to będzie trener piłkarski, czy tam, prawda, jakikolwiek trener, czy oni są z tego samego rozdania wartości, które tutaj w tym domu rodzinne są lansowane, są naszymi wartościami, prawda? Częściej się interesujemy, czy ten trener ma odpowiednie papiery na to, żeby być trenerem i wynik sportowy, natomiast czy to jest konstruktywna grupa rówieśnicza, no i tutaj może trochę Państwa zaskoczę, ale badania pokazują od wielu lat już, pokazują, że sport nie jest w większości swoich działań, nie jest czynnikiem chroniącym. Co może stanowić dla niektórych
bywa,
zaskoczenie.
Tak, bywa stresującym. Tak. A o tym, jakie działania podejmuje Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, porozmawiamy już po krótkiej przerwie.